Radio Wrocław Kultura. Czysta muzyka.
Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W miękkie babie lato kości grzał.
Stanisław Sojka nie przez przypadek gra na początek naszej dzisiejszej rozmowy z Jackiem Cyganem, który jest w naszym studiu, no nie w naszym, ale w studiu Polskiego Radia w Warszawie. Witam panie Jacku, witamy.
Dzień dobry, ciepły, dobry wieczór. Witam, tak się unoszę na skrzydłach, które mi przyprawił Staszek Sojka. Rzeczywiście to śpiewa genialnie.
Co ciekawe, to nie on rozpoczął przygodę tej piosenki w tak zwanym eterze, tylko Grażyna Łobaszewska.
No ale widzi pan, jakie to jest skomplikowane i tajemnicze życie piosenki, że ja to pisałem dla Grażyny Łobaszewskiej, a potem przyszedł Stasiu Sojka i mówi: mogę to śpiewać, bo zrobię z tego polską Georgię. No, to ja mówię, oczywiście, no i zrobił.
Tak, i zrobił, słowa. To prawda, tak jest. Jacek Cygan, przypomnę państwu, kto to jest. Odnowiciel dusz przede wszystkim ostatnio. Tekściarz, poeta, pisarz, dramatopisarz. Będziemy mówić o tej dramatopisarskiej stronie dzisiaj pana Jacka. Tekściarz to wcale nie było obraźliwe, to cytat z Jacka Cygana.
Nie, no tekściarz to jest bardzo dobre określenie dla tego, co ja robię, mianowicie piszę teksty. I ja cały czas powtarzam, jak Wojtek Młynarski mówił, że tekściarz jest jak szef, który musi zrobić buty na termin. No i właśnie robimy te buty.
No o tych butach za moment, bo będziemy musieli się wybrać po te buty do Bukowca, a też do Jeleniej Góry. Za chwilę Państwu wszystko wyjaśnimy, bo naszym bohaterem przynajmniej części tej rozmowy będzie Johann Wolfgang Goethe. Wspaniały, wybitny, wielki pisarz, poeta.
Jakie on miał buty, proszę pana, panie Grzegorzu. Elegancki był gość.
Widział pan buty Goethego?
Tak, oczywiście. Widziałem prawie wszystkie jego portrety i tam właśnie są jego buty, ale był to mężczyzna mimo podeszłego wieku. Na razie ucalmy, że w pana wieku był, nie w moim, był niezwykle piękny. Wszyscy to podkreślali. I elegancki.
Goethe był w Bukowcu i o tym za moment porozmawiamy. Natomiast chciałbym, żebyśmy też wspomnieli o epizodzie wrocławskim Goethego, bo on jest bardzo ciekawy. Pod koniec lipca 1790 roku 40-letni wówczas Johann Wolfgang Goethe, który miał w Weimarze partnerkę, miał małe dziecko, wyruszył w podróż na Śląsk, który mu się bardzo spodobał. Ale podobała mu się jeszcze chyba bardziej niejaka baronówna Henrietta Eleonora von Ludwitz.
Tak.
Zakochał się do tego stopnia podobno, że się oświadczył.
Tak, i wie pan, co jest ciekawe, że jak gdyby zauroczenie miłością i tą kobietą spowodowało, ona miała chyba 19 lat, że on całkowicie zapomniał o tym, że tam ma partnerkę, która później dopiero została jego żoną i syna już, Augusta. I pewnie by coś z tego było, gdyby, jak pan wie, bo jak pan o tym mówi, to pan wie, ojciec tej Henriety nie zareagował w sposób taki, że dał mu czarną polewkę i powiedział tak: proszę pana, von przed nazwiskiem ma pan o jakieś 200 lat za mało. Bo Goethe miał zaledwie kilka lat, ponieważ cesarz w Wiedniu dodał mu von, a tamta rodzina Henriety miała już 400 lat, to von. No i został odrzucony. No i dobrze, uważam. Chociaż źle, bo źle się wyrażał o Wrocławiu, że hałaśliwy, brudny.
Cuchnący nawet, tak.
Urażona ambicja.
No tak, urażona ambicja, absolutnie. Henrietta von Ludwitz poślubiła Friedricha von Schuckmana, z którym przeżyła tylko 3 lata, bo zmarła w wieku zaledwie 29 lat. Przyjaźń między Schuckmanem a Goethem podobno trwała do śmierci poety.
Tak. Też to spotkałem, wymieniali listy i bardzo byli serdeczni wobec siebie.
Panie Jacku, a dlaczego w ogóle zajął się pan Goethem?
No właśnie, wie pan, sam nie wiem, i moich przyjaciół, i czytelników, i fanów na pewno to dziwi. I powiem panu tak, że wszystko zaczęło się od mojej ukochanej Francji, a mianowicie tam na plaży w Antibes, w Jouan-le-Pin, spotkałem pewne małżeństwo. On był Niemcem, prawnikiem, a ona Polką. Trochę młodsi ode mnie, jakieś pół pokolenia, i bardzo mili, się zaprzyjaźniliśmy. I oni mnie zaprosili do Weimaru. I jak przyjechałem do Weimaru, to ten Dieter Hackmann, bo o nim mówię, wziął 2 dni urlopu, żeby mi wszystko pokazać. I pokazał mi przede wszystkim Muzeum Goethego, Bibliotekę Anny Amalii, czyli matki księcia Karola Augusta. Na tym dworze Goethe był przecież zatrudniony jako tajny radca. I to mnie tak zaczarowało, że stał się jakoś ten Goethe mi bliski. I w pewnym momencie ja, jako miłośnik Włoch również, wpadłem na pomysł, żeby zdobyć książkę, o której tylko czytałem, że Goethe napisał, Podróż włoska, ponieważ odbył taką 2-letnią podróż. Nie było łatwo dotrzeć do tej książki. Nie było jej w księgarniach, nie było w mojej bibliotece na Sadybie. Dopiero ją znalazłem w Krynicy, jak byłem na nartach. I tam, proszę sobie wyobrazić, padał deszcz w styczniu, więc udałem się do biblioteki pod górą parkową i pytam się, czy jest taka książka, Podróż włoska Goethego, a pani kierowniczka biblioteki powiedziała bardzo uprzejmie: no mamy, ale przepraszam, że zapytam, a co pan chce robić z tą książką? Ja mówię, chciałbym przeczytać. Jej się to w głowie nie mieściło. I nagle ona krzyczy do swojej pracownicy: Kryśka, przynieś tam podusz włoska Goethego. A tam z tych regałów słychać głos: a gdzie to leży? A ta pani kierowniczka mówi: na podróżach, jak to gdzie? No i na podróżach leżała książka Goethego i ja ją przeczytałem, zakochałem się w niej i postanowiłem z żoną, że będziemy jeździć szlakiem Goethego przez 10-12 lat. Jeździliśmy po Włoszech. No i dzięki temu, wie pan, jak się z kimś podróżuje, to się go poznaje, lubi, no i tak się to zaczęło.
No i powstała książka, która jest już w wydawnictwach, jak pan mi zdradził, na
tak,
ucho.
Tak, na razie dogadujemy się z wydawnictwem, zwłaszcza jednym, które pewnie wyda tę książkę, czyli z Goethem w Italii, śladami Goethego po 250 latach, bo on podróżował 1786. Ale, co chcę powiedzieć, poznanie Goethego, jak gdyby, oczywiście byłem od tego momentu jeszcze chyba z 6 razy w różnych miejscach wokół Weimaru, gdzie on przebywał, na zamku Kochberg, gdzie miał romans platoniczny, jak mówią, z Charlottą von Stein, baronową, przez kilkanaście lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałem sobie, że trzeba coś zrobić jeszcze w tym moim najbliższym mi żanrze, temperamencie, czyli słowno-muzycznym. I kiedy wpadliśmy na pomysł, że na Festiwalu dell'Arte w Kotlinie Jeleniogórskiej odsłonimy tablicę, bo Goethe bywał oczywiście w Jeleniej Górze w połowie września 1790 roku, zdobył Śnieżkę, był w Bukowcu u pana hrabiego von Redena. I tam odsłaniamy tablicę 15 sierpnia w tym roku i żeby nie było to jakieś nagie, że się tak wyrażę, postanowiłem napisać takie widowisko słowno-muzyczne Goethe Profil Podwójny. I odbędzie się premiera tego widowiska w Teatrze Cypriana Norwida w Jeleniej Górze właśnie 15 sierpnia wieczorem.
No to porozmawiajmy trochę o tym spektaklu. Czy to jest jakiś wycinek z życia Goethego, czy raczej takie... Nazywa się Profil Podwójny, Goethe Profil Podwójny. Może już wyjaśnienie tytułu nam coś więcej powie.
Tak. Chciałbym przedstawić Goethego właśnie dwojako, podwójnie. Z jednej strony poprzez jego słowa, wybrane jego wiersze, fragmenty Fausta oraz innych jego dzieł. I wymyśliłem sobie, że to będzie jedno z wcieleń Goethego, czyli to będzie tak zwany Goethe Stary. I zaprosiłem Andrzeja Seweryna, żeby przedstawił te teksty Goethego. A z drugiej strony, żeby było więcej życia, miłości, radości, zdrady, słabości, to wymyśliłem postać młodego Goethego i napisałem 11 pieśni o życiu młodego Goethego. Piotr Grubik napisał fantastyczną muzykę do tekstów, bo to jest dzisiaj bardzo trudne i rzadkie, że ktoś pisze do tekstu. Na ogół się pisze odwrotnie piosenki, pieśni. I w rolę tego młodego Goethego wcieli się Marcin Januszkiewicz, bardzo utalentowany młody aktor. No i będą jeszcze kobiety, niektóre Goethego na scenie.
No tak, Anna Jurksztowicz między innymi będzie.
Anna Jurksztowicz jako Charlotta von Stein, Marta Moszczyńska jako Christina Vulpius, czyli kochanka, a później żona Goethego, o której, jak pan wspomniał, on zapomniał, kiedy przyjechał do Wrocławia i zakochał się w Henriecie. No i będzie jeszcze taka postać trochę mityczna, mianowicie spełniająca rolę bohaterek jego twórczości, to znaczy Mignon z lata nauki Wilhelma Meistra i Małgorzatę z Fausta. I tu wie pan, ciekawa sprawa, bo od lat mnie kusiło, żeby przetłumaczyć, kiedy już poznałem bliżej Goethego, żeby przetłumaczyć tę słynną pieśń, która nazywa się, znana jest w Polsce jako Czy znasz ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, a Po niemiecku jest Kens du das Land. I to jest pieśń Mignon właśnie z tego Wilhelma Meistra. Żeby to przetłumaczyć tak, jak napisał to Goethe, ponieważ Mickiewicz, który zresztą kongenialnie to przetłumaczył, całkowicie zmienił, czyli wypaczył sens tej pieśni.
No napisał swój wiersz, tak.
Tak, to jest, zresztą bardzo śmiesznie to jest podpisane, bo to jest podpisane Anna Mickiewicz, naśladownictwo z Goethego, czy naśladowanie z Goethego. A to jest, nie jest pieśń mężczyzny, który został odrzucony przez Ankwiczównę, bo tak Mickiewicz to podaje, prawda? Szkoda, że cię tu nie ma koło Neapolu, gdzie są te cudowne krajobrazy, tylko to jest pieśń bohaterki tej powieści Lata nauki Wilhelma Meistra, młodej dziewczynki ukradzionej we Włoszech do trupy teatralnej. Jej dzieje opisuje Goethe i ona właśnie do swojego mistrza Wilhelma zwraca się z tym: och, gdybyśmy tam mogli pojechać, bo ja pamiętam te krajobrazy, te góry i te cytryny, które kwitną. Bo jest oczywiście w Niemczech, gdzieś tam w północnej Europie. I to napisałem, żeby zresztą było jakoś bardzo bliskie tej tradycji niemieckiej. Napisałem to do muzyki Beethovena, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że kiedy zapytałem moich przyjaciół niemieckich, ilu kompozytorów napisało do tego Kens du das Land muzykę, to powiedziano mi, no jakaś setka niemieckich kompozytorów, wszyscy najwięksi. Tak. No i wybrałem Beethovena, przesłuchałem kilkanaście tych pieśni Beethovena, chyba jest muzyka najbardziej taka emocjonalna, więc ta Mignon to zaśpiewa, zresztą Mignon będzie grała Alicja Wojnowska, która występuje w mojej sztuce w Teatrze Stu w Krakowie, Błękitne Krewetki, świeża absolwentka szkoły teatralnej w Krakowie.
Pięknie zapowiada się ten spektakl. Spektakl, który będzie miał prapremierę podczas Festiwalu dell'Arte, ale no, skoro został stworzony, jest muzyka, no tu zagra Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej, ale myślę, że planujecie również, planuje pan, żeby ten spektakl żył z jakimś swoim życiem w innych miastach, albo że mieście.
Tak, tak. Wie pan, to jest bardzo trudne. Wszyscy, którzy są jak gdyby blisko sceny i takich przedsięwzięć, wiedzą, że zaangażowanie chociaż małej orkiestry, części Orkiestry Filharmonii Jeleniogórskiej, musi być sekcja rytmiczna, soliści, aktorzy, że to wszystko jest niezwykle kosztowne. Festiwal dell'Arte, pani Grażyna Kolarzyk, z którą mieliśmy przyjemność razem rozmawiać rok temu o tej porze, pan pamięta zapewne.
Oczywiście.
Była pandemia, więc rozmawialiśmy online, ale dokonała cudów, żeby to posklejać, znaleźć fundusze i mam nadzieję, że to się na pewno już odbędzie 15 sierpnia. Jest to piękne, że ta idea przedstawienia, powiedzenia czegoś o Goethem będzie tam, gdzie on był. Właśnie w tych miejscach, w Jeleniej Górze, w Bukowcu i że to jak gdyby wróci do źródeł. To jest dla mnie bardzo ważne.
To prawda, ale tak nie odpowiedział pan wprost na moje pytanie, bo wiem, że to nie jest takie łatwe wprowadzić na afisz
gdzieś będziemy grali?
Ten spektakl. No ale ma pan dyrektora teatru, przepraszam bardzo, w roli głównej, no to...
Wie pan, nie ośmieliłbym się zaproponować Andrzejowi Sewerynowi, żeby wziął to do repertuaru, zanim tego nie zobaczy. Mhm. Zanim tego nie zobaczy, bo, tak. Bo jest teraz w Ameryce, zresztą wie pan, jak jest zajęty, zapewne oglądał pan Królową z jego rolą, a teraz ma w planie na jesieni dwa ogromne filmy, jeden w Kanadzie, drugi gdzieś tutaj w Portugalii chyba i w Polsce, i bardzo jest zajęty i nie rozmawiałem z nim o tym. Natomiast chcę to pokazać na pewno w miejscu, gdzie jest pomnik von Redena, który przyjmował, hrabia von Reden przyjmował tutaj w Bukowcu Goethego. Wie pan, w jakim mieście jest ten pomnik?
W jakim?
W Chorzowie.
A.
Ponieważ hrabia von Redden był twórcą przemysłu ciężkiego na całym Śląsku Górnym, to do niego zwrócił się Goethe, który jako radca stanu w Weimarze miał na głowie kopalnię srebra Wilmenau i te kopalnie, chodniki zalewała woda. Nie wiadomo było, co z tym zrobić. I dowiedział się, że wynaleziono w Anglii maszynę parową, która radzi sobie z takimi rzeczami. I jedyna na kontynencie maszyna parowa była sprowadzona przez hrabiego von Redden, wie pan dokąd? Do Tarnowskich Gór. I proszę państwa, Goethe bierze do powozu księcia Karola Augusta, księcia Weimaru, i jadą do Tarnowskich Gór zobaczyć tę maszynę parową. Ponieważ to von Redden sprowadził tę maszynę. Są zachwyceni oczywiście i przy okazji oczywiście jadą przez Wrocław i przez Kotlinę Jeleniogórską. Więc chcę to pokazać w Chorzowie, bo ta wiele, jak ja byłem dzieckiem, wie pan, jeszcze w Sosnowcu, to wiedziałem, że jest kopalnia Redden w Sosnowcu, kopalnia Sosnowiec potem. Skąd Redden? Nie wiedziałem w ogóle, co to znaczy. Nawet u Broniewskiego w takim wierszu Zagłębie Dąbrowskie na końcu jest na hutę bankową, na Redden, zapalać, gotowe? Gotowe. Co to jest? I teraz, wie pan, to wszystko odkrywam dzięki mojej obecności w Karkonoszach, w Bukowcu i całej tej historii Reddenów, bo przecież na pewno słuchacze wiedzą, że żona hrabiego von Redden, Fryderyka von Redden, uprosiła cesarza, aby świątynia Wang sprowadzona z Norwegii, świątynia wikingów, była w Karpaczu, bo miała stać w Berlinie. I świątynia przyjechała tutaj i mamy ją w cudownym miejscu w Karpaczu, a tam na cmentarzu leży Tadeusz Różewicz i Tomaszewski Henryk obok,
to
przyjaciele.
Prawda. Tadeusz Różewicz, jeden z ulubionych poetów Jacka Cygana.
Tak. Historia nas dotyka, historia nas przenika. I ja jestem szczęśliwy, że mogłem się jeszcze troszeczkę przytulić do tej historii.
Od 12 sierpnia będzie trwał Festiwal dell'Arte, ta dzisiejsza tegoroczna edycja. Koncertem w 80 minut dookoła świata największe przeboje w mistrzowskim wykonaniu zaczyna się festiwal w Zamku Książ, a potem będziemy oczywiście w Ornamental Farm Bukowiec, będziemy w Wojanowie też. W Wojanowie, zdaje się, pan planuje również spotkanie autorskie. Wiersze o miłości.
Mam co roku takie wiersze swoje i w tym roku wybrałem temat Poezja sul amore, czyli wiersz o miłości. I Andrzej Seweryn też będzie czytał to ze mną, a będą grali Mariusz Patyra, wielki skrzypek, jedyny Polak, który wygrał konkurs Paganiniego we Włoszech, i jego 18-letni syn Dawid Patyra, który w zeszłym roku zrobił absolutną furorę, gra na saksofonie klasycznie. Jest niezmiernie wielkim talentem.
I to będzie nazajutrz po... No nie nazajutrz, tak, bo to będzie 16 o 16.
W Wojanowie, 16 o 16 w Wojanowie, tak.
A spektakl o 19 i 15 sierpnia, wcześniej o 16 w Bukowcu, w Murowanie Tablicy upamiętniającej pobyt Goethego w Bukowcu. W ogóle festiwal zapowiada się jak zwykle pasjonująco, bo Stanisław Sojka, który nam brzmiał na początek naszej rozmowy, będzie też, tak, Anita Lipnicka z zespołem. Szukałem trochę, czy Anita Lipnicka śpiewała jakiś utwór Jacka Cygana, ale chyba jako zdolna autorka nie sięgnęła jeszcze. Może gdzieś na jakimś koncercie okolicznościowym. Będzie Joszko Broda.
Pisze sobie sama i to jest piękne, no że tak. Pisze sama.
I ładnie pisze, to trzeba przyznać. Będzie też ładnie, Zbigniew Zamachowski, Royal String Quartet, więc też ta klasyczna część i jazzowa, Jan Plaszent Rublewski, także warto zapoznać się z programem festiwalu. No a na koniec chyba, na prawie koniec festiwalu, to będzie 20 sierpnia, koncert, który chyba panu będzie też bliski, bo Józef Skrzek wystąpi w Bukowcu.
No oczywiście. No to są po prostu diamenty polskiej sceny. No. I teraz, wie pan, już rozmawialiśmy o tym, że Zbyszek Zamachowski w listopadzie zeszłego roku zagrał w moim spektaklu poświęconym panu Leopoldowi Kozłowskiemu, żydowskiemu muzykowi, ostatniemu klezmerowi świata, jak mówili Amerykanie, który umarł mając 101 lat. Zbyszek go znał, bardzo się lubili i przez to przekazał tę jego postać w sposób niezwykle ciepły, z całą tą mądrością żydowską, z tym dowcipem, z tym humorem. No, było to wielkie przeżycie dla całego Kazimierza Krakowskiego, dla Krakowa. No i dla mnie osobiście też, no bo Leopold ciągle jest jakoś tam obecny we mnie.
Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej organizuje ten festiwal. Piotr Żubik, skoro zabrzmiało to nazwisko, jest autorem muzyki do spektaklu, to posłuchajmy jednego z utworów, który wspólnie napisaliście. Spotkajmy się w rozmowie, stosunkowo świeżo.
Tak, moja żona, proszę sobie wyobrazić, jak jesteśmy na jakiejś kolacji z przyjaciółmi, to na koniec zawsze każe mi ten utwór puścić z telefonu. Bardzo go lubi.
To z dedykacją.
O, nie wiedzieliśmy, że jest taka pieśń, ale wielu artystów tu śpiewa i każdy daje jakąś kawałek swojej duszy.
To z dedykacją specjalną dla małżonki, a też wybraliśmy ten utwór, ponieważ Marta Moszczyńska, zdaje się, śpiewa w tym utworze.
Tak, oczywiście, oczywiście. I będzie w Jeleniej Górze. Tak.
Posłuchajmy. No rzeczywiście piękna piosenka. Pozdrawiamy panią Ewę. Bardzo mocno pozdrawiamy.
Dziękuję, ale powiem jeszcze, panie Grzegorzu, że jak zadzwoniłem do Janka Karpiela-Bułecki, żeby tu ze swoim zespołem zrobili ten fragment, bo wiedziałem, że on się przyjaźnił z księdzem Tischnerem i dlatego to było ważne, że jak mówił ksiądz Tischner, z każdej biedy jest wyjście, kryjówki każdej, wyjdźmy ze swych kryjówek i spotkajmy się, to on mówi tak: to za trudne, mówi, dajże mi spokój. Ale potem jak puściłem mu utwór i przysłałem mu tekst, to bardzo fajnie to zrobili. Zresztą Janek jest cudownym, jednym z największych muzyków góralskich, wspaniałym skrzypkiem, no i bratem przyrodnim Sebastiana Karpiela-Bułecki oczywiście.
No tak. Ja dzisiaj oglądałem film w tej online'owej wersji festiwalu Nowe Horyzonty, film Drive My Car, który właściwie miał podobne przesłanie jak jedna linijka z pana tekstu, czyli żeby pogodzić się z kimś innym, trzeba pogodzić się ze sobą. To piękne słowo.
A powiem panu jeszcze a propos Goethego, że ostatnio byłem na takich warsztatach dla młodych krytyków w ośrodku teatralnym Teatru Stu na Mazurach w Gromie i tam właśnie przenikaliśmy Wyspiańskiego trochę i się okazało, że w Wyzwoleniu to jest tak samo powiedziane przez Wyspiańskiego, że żeby się wyzwolić, najpierw trzeba się wyzwolić z siebie. I okazało się, że to, ja mówię, przecież to jest z Goethego. No tak, bo Wyspiański był wielkim miłośnikiem Goethego. I to wszystko się tak razem zazębia i kołuje.
To historii. Jeszcze niech się zazębia z pańską poezją, panie Jacku, bo w tomie Boskie Błędy jest wiersz Faust i Mefisto.
Tak.
Tutaj też Goethe gdzieś tam był źródłem, czy to niekoniecznie Goethe, tylko bardziej motyw?
Wie pan, to było... Nie, to była sytuacja zupełnie inna. Mianowicie w Warszawie była premiera Fausta Gounoda w Operze Narodowej, w Teatrze Wielkim i byłem na tym, siedziałem za reżyserem. A reżyserem był Robert Wilson, słynny kiedyś z Teatru Otwartego, był na spotkaniach Teatru Otwartego we Wrocławiu.
Był, ja widziałem jego monodram na festiwalu Dialog, prezentował ostatnią taśmę Krappa Becketa.
Właśnie. A ja widziałem jego operę za 3 grosze w Berlinie, no to było porażające. Mhm. No ale siedziałem za nim, a potem się zaprzyjaźniliśmy. No i co to dużo mówić, trzeba powiedzieć, jak to było naprawdę. Mianowicie w teatrze po tym Fauście był bankiet oparty na kuchni japońskiej i było sushi i białe wino. A tenże Robert Wilson nie pije białego wina i dyrektor teatru mówi do mnie: słuchaj, zorganizuj jakąś butelkę wódki, bo Wilson pije tylko wódkę i marzy o polskim Chopinie. No i ja udałem się do pobliskiej knajpy i przyniosłem zamrożonego Chopina i żeśmy rozmawiali i on cały czas mi tłumaczył: słuchaj, u mnie Faust i Mefisto to jest jeden. A ja mówię, i nazywa się Goethe. A on mi: o właśnie, tak. No, no i tak żeśmy sobie porozmawiali szczerze i stąd ten wiersz właśnie. Jemu dedykowany zresztą.
Boskie Błędy. Bardzo to jest... Nie powiem ciekawa tylko powiem po prostu piękna książka, którą zaczyna pan takim wstępem: wiersz, który jest mądrzejszy od serca, dostrzega bezradność człowieka i usiłuje ją ochraniać. Czy zatem wiersz nie wynika z rozterek duszy? Nie, ale poezja będąca wynikiem owego błysku umysłu może pochylić się nad duszą, przytulić ją i dać jej odrobinę wytchnienia. Mam nadzieję. Panie Jacku, jaka poezja daje panu wytchnienie?
No ta, która jest mi bliska. No. Powiem panu, że teraz na przykład w dalszym ciągu odkrywam Miłosza. I nawet kupiłem sobie wiersze wszystkie Miłosza, a kiedy byłem w maju, pod koniec maja w Maison Lafitte, to tam jest teraz Instytut Badawczy w tym ośrodku Giedroycza i tam pani dyrektor powiedziała w takim archiwum: Panie Jacku, niech pan sobie wybierze, jeżeli są stare książki Miłosza podwójne czy potrójne, to na pewno jedną może sobie pan wziąć. I wziąłem kilka tomów Miłosza i się rozkoszuję.
Wiem też, że bliski jest panu Różewicz. W tym tomie zresztą jest wiersz, nawet dwa poświęcone Tadeuszowi Różewiczowi. Tak. Umarł Różewicz, kto się rano zadzwonił. Wchodzę w Onecie w popularne teraz. Jest śmierć poety, lecz na drugim miejscu. Na pierwszym news, że jakaś malarka maluje swoje obrazy waginą na środku ulic. Taki bardzo różewiczowski ten potem jest ten wiersz, z cytatem zresztą chyba pana Tadeusza. A też pojawia się, zdaje się, Rilke, który jest z pewnością panu też bliskim poetą. Jest też pani Wisława w tym tomie. No i Jakub Beme, może troszkę z innej bajki, ale no z tej samej bajki jest bohaterem jednego z wierszy.
Z tej samej, tak, tak, tak. Ale powiem panu, że właśnie to, co ja mówię, że wszystko się zazębia, wszystko się przenika. Początek Fausta u Goethego to jest właśnie Beme. Ta muzyka niebios, prawda? Ja Bóg, ja natura. To jest właśnie Beme. I Goethe na tym bazował, bo oczywiście Beme był wcześniej, ale to jest tak bliskie dla nas, bo jak się przekroczy granicę niemiecką, to w Görlitz, tuż za granicą, jest cmentarz świętego Mikołaja, przy kościele świętego Mikołaja, i tam ogromny granitowy kamień, tu spoczywa Jakub Beme. Szewc, który został filozofem, jak gdyby, prawda? Bardzo to jest ciekawe, a najważniejsze jest, że nie wiadomo, skąd on przybył. Czy przybył ze Śląska Polskiego, czy z Czech? Skąd się wziął? Bo przecież Beme to od Boeme, a Boeme to tak nazywali Cyganów, którzy mieszkali w obecnej granicy Czech. Więc to wszystko jest nasza Europa, nasza rodzina, jak gdyby.
Mówi pan, że się wszystko zazębia. Rzeczywiście wszystko się tak magicznie zazębia, bo pan wędruje śladami, wędrował Goethego, a śladami Jakuba Beme wędruje od lat Nicolas Cage, który zresztą właśnie zawędrował do Zgorzelca, właśnie do Görlitz.
No tak.
Mogliśmy go tutaj złapać jakimś takim, nawet jakiś fotograf chyba się wtedy pojawił, przypadkowy. To jeszcze jedno pytanie, takie poetyckie, i cytat z pana. Napadło mnie nad ranem stado myśli lotnych, pytając, czemu życie to rzeczownik nieżywotny. Rozumiem śmierć, ale póki życia, choćby ćwierć, póki coś tam pod zakładką bije, to się żyje. Napadają pana jeszcze te myśli lotne? Panie Jacku, pisze pan ciągle wiersze, nie tylko piosenki?
No, w ogóle ja teraz piszę mniej piosenek, z uwagi na to, że moi artyści stali się mniej aktywni. A jeżeli się do mnie zgłaszają młodzi, czy też młodzi kompozytorzy, no to raczej jestem ostrożny. Słucham tych utworów, ale nie bardzo mnie inspirują. Więc się zająłem takimi rzeczami jak właśnie sztuki teatralne, książki. No ale piszę oczywiście też piosenki. Ostatnio napisałem, ponieważ Romek Lipko, z którym się przyjaźniłem, przecież cudowny kompozytor, zostawił parę kompozycji, które napisał przed śmiercią, i do jednej z nich napisałem dla Budki na ostatnią płytę jeszcze tekst. No, napisałem wczoraj i dzisiaj wysłałem dla Marcin Pospieszalski, wspaniały kompozytor, dał mi muzykę, nazywa ją Stepy i Modlitwa, i chcieliśmy coś dla Ukrainy napisać. Mam nadzieję, że to się udało. Bardzo jest to liryczne i bardzo taka modlitwa właściwie dla Ukrainy. Mam nadzieję, że to jakoś na jesieni nagramy i pokażemy.
To już wiemy na to pytanie, które pojawia się również w tytule jednego z wierszy w tym tomie Boskie Błędy. Z czego pan żyje, panie Cygan? Żyję z pisania cały czas.
No tak, tak. To akurat z tego, co teraz powiedziałem, nie bardzo da się wyżyć, ale no cóż, no takie życie jest. Poza tym, no wie pan, szukamy w sobie cały czas czegoś, co nas inspiruje. To nie może być tak, że ciągle robimy to samo. Bo jak się robi ciągle to samo na zamówienie, to człowiek się po prostu wypala. I te nowe jakieś płomyki dają nadzieję, że coś nas zakręci. w środku.
To życzymy sobie, także naszym słuchaczom, tych nowych płomyków w naszych życiach. A na koniec chciałbym...
Ja zapraszam na Festiwal Del Arte i do Jeleniej Góry 15 i 16 na zamek do Pałacu w Wojanowie. Tam jest ten wieczór poezji. Proszę państwa, nikt tak nie czyta jak Andrzej Seweryn, także sam się usuwam w cień i nikt tak nie gra jak Mariusz Patyra i jego syn Dawid. To są po prostu niepowtarzalne momenty, bo ten Dawid Patyra za chwilę będzie jednym z największych muzyków europejskich na saksofonie. Także jedyna okazja, żeby zobaczyć go, jak startuje.
Na Festiwal Del Arte i na swoją obecność na festiwalu zapraszał Jacek Cygan.
I na moją obecność, bo jak już mówiłem, panie Grzegorzu, parę lat temu, jak się spotkaliśmy, twórca tego festiwalu i całej fundacji Kotliny Jeleniogórskiej, Piotr Napierała, niestety 3 lata temu zmarł na białaczkę i my postanowiliśmy kontynuować jego dzieło. I póki będę miał siły, to będę to robił.
Panie Jacku, na koniec utwór, który mam nadzieję, że pan pamięta.
Niespodzianka.
Niespodzianka, ale sprawdźmy pańską pamięć. O czym marzą dziewczyny?
No właśnie, ta, o czym marzą dziewczyny? Anna Juchsztowicz, naturalnie, że pamiętam.
Też wystąpi w spektaklu Goethe Profil Podwójny, pani Ania.
Tak, to śliczna piosenka, mało znana, ale bardzo, jak to się mówi, zmyślnie napisana i nagrana.
String Connection, we fragmencie ta piosenka się zmieści dziś w naszym programie, a my rozmawialiśmy z Jackiem Cyganem, który jest u siebie w Warszawie. My jesteśmy we Wrocławiu, ale mam nadzieję, że spotkamy się w dużej liczbie.
Oczywiście.
Na Dolnym Śląsku, w Kotlinie Pałaców.
Zapraszam do Wojanowa, do Jeleniej Góry, na Festiwal Del Arte. Dziękuję panu jak zwykle za moją obecność u pana i za pana słuchaczy i za ich wrażliwość i to, że poświęcili nam trochę czasu.
To my dziękujemy, panie Jacku. Ja również państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Za chwilę nasze porady językowe, a potem ściana dźwięku Jerzego Węgrzyna. Grzegorz Chojnowski, do usłyszenia. Panie Jacku, do zobaczenia i usłyszenia.
Do zobaczenia w Jeleniej Górze, 15 i 16.
Czy marzą dziewczyny? Wiedzieć chcesz, o czym marzą dziewczyny? Czy o białych bzach, czy o słodkich snach? Z jakich tęcz chcą mieć tręcz? O czym lubią śnić? Żyć. Nie chcę śnić o niebieskich migdałach. Marzę bym się wreszcie wyspała, aby smutek znikł, by mnie cieszył. Razem z nim uśmiech pukał w drzwi, w moje drzwi. Marzę sobie raz i dwa, i w przód, i w spak. Marzę tak. Marzę sobie raz i dwa, i w przód, i w spak. Właśnie tak.